Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś wymyśliłam taki oto temat, jak być sobą w dzisiejszym świecie. I ten temat przedyskutujemy z moimi wspaniałymi gośćmi, a są dzisiaj nimi. Pani Anna Michalak, psycholog, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof Jankowski, pedagog, mediator, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor Piotr Domeracki, filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, Toruń.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. I pan doktor Michał Cichoracki, socjolog UKW WSG.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. No cóż, jak być sobą, drodzy państwo? Cóż to znaczy w ogóle w dzisiejszym świecie być sobą? Bo czasami niektórzy mówią, że nie znają siebie do końca i właściwie nie wiedzą, kim są. I tu, jeżeli taki problem występuje, to rzeczywiście nie wiadomo, jak być sobą. Cóż to dziś oznacza, jak być sobą? Może najpierw pani psycholog zapytamy.
No właśnie, tak chciałam powiedzieć, że pierwszy krok to trzeba wiedzieć, kim chce się być. A drugi to jakaś walka o to, żeby móc to utrzymać. Gdzieś tam się mocno przesunęły ten wiek, w którym mówimy, że ludzie osiągają dojrzałość. Kiedyś to był ten 18-20 rok życia, teraz to tak bardziej koło 30 przypada.
Aż tak?
No tak. Coraz dalej. No mi się to kojarzą tutaj głównie kwestia jakichś takich granic własnych, czy my w ogóle mamy świadomość tego, w którym miejscu mamy granice, co jest nam bliskie, co nas denerwuje. No i to jest chyba to, z czym nadal ludzie, nawet dorośli, mają problem, żeby w ogóle gdzieś tam u siebie to poczuć. Mhm.
Teraz kolejna filozofa w takim razie.
Bycie sobą jest niewątpliwie zagadnieniem filozoficznym, więc udział filozofa w tej dyskusji jest ze wszechmiar uzasadniony. Dziękuję zresztą za zaproszenie.
Proszę bardzo.
To gwoli dojaśnienia swojej tu obecności.
Nie trzeba wyjaśnić swojej obecności, panie doktorze. No,
dziękuję.
Jeszcze pan nie raz zagości, mam nadzieję.
Bardzo się cieszę już na przyszłość.
Tak jest. I co to znaczy być sobą po filozoficznemu?
Myślę, że odnosząc się do pytania w sposób, w jaki pani je sformułowała, trzeba powiedzieć, że nie tylko my, ludzie współcześni, mamy niejaki kłopot z określeniem tego, co znaczy być sobą, dlatego że kwestia ta, nie chcę powiedzieć, że spędzała może sen z powiek od razu, ale jednak była jedną z kluczowych zagadnień rozpatrywanych w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków. I tu od razu, do czego upoważnia mnie rola, jaką pełnię, filozofa, podzielę włos na czworo i wyróżnię co najmniej trzy, a nawet powinno się cztery, takie warstwy albo rodzaje czy funkcje bycia sobą. Pierwsza z nich to jest, nazwę ją ontyczna, funkcja ontyczna czy warstwa ontyczna bycia sobą. Ona wskazuje na to, że ona wskazuje na naszą indywidualną tożsamość. Druga to bycie faktyczne bycie sobą, które polega na tym, że jestem tym, kim się jawię, żyjąc w społeczeństwie, w swoim otoczeniu. Trzecia warstwa bycia sobą to etyczne jego rozumienie. Polega ono na tym, że jestem tym, kim powinienem być. Czego się ode mnie oczekuje. I wreszcie czwarta, ostatnia, choć zapewne można byłoby ich tu wyróżnić więcej, warstwa. To jest taka warstwa życzeniowa, wyobrażeniowa bycia sobą, która polega na tym, że jestem sobą albo chcę, jestem sobą według pewnego planu czy modelu, który sobie założyłem.
Jestem sobą jako tym, kim chciałbym być. Dobrze, to te cztery warstwy mamy w głowie. Mam nadzieję, że zdołaliśmy zapamiętać. Teraz jeszcze dopuścimy do głosu w pierwszej części tu naszych panów. Socjologia, pedagogika, co na to wszystko? No właśnie, bo te cztery warstwy bardzo interesujące są i rzeczywiście jesteśmy albo tym, kim chcemy być, czy też stajemy się. Chcę najpierw może porozmawiać o tej warstwie, jak przestać żyć, bo tak wypada. W tej jednej warstwie jesteśmy tym, kim się oczekuje od nas, że mamy być. Czy to jest największy problem z tym naszym naginaniem się do bycia kimś, kim nie jesteśmy, a wypada, żebyśmy byli?
To znaczy, ja myślę, że do końca nigdy sobą nie jesteśmy ani nie będziemy, dlatego że nasze życie społeczne, czy też nawet życie indywidualne jest ograniczane. Swoboda tego życia jest ograniczana pewnymi regułami instytucjonalnymi, czy też obecnością po prostu innych osób. To już nawiązując do wypowiedzi pana doktora, to już od Arystotelesa wiemy, że człowiek jest istotą społeczną.
Tak.
Znaczy nie jest Bogiem ani zwierzęciem, więc nie może żyć sam. Jego naturalnym środowiskiem życia jest grupa. Więc jeśli naturalnym środowiskiem życia człowieka jest grupa, no to już oznacza, że my swoje bycie sobą
tak.
musimy w pewien sposób ograniczyć do pewnych potrzeb, czy pewnych konieczności, które musimy uzgodnić z innymi osobami, a to uzgodnienie już oznacza pewien kompromis, czyli pewną rezygnację z tego wszystkiego, co my byśmy chcieli osiągnąć. Więc biorąc pod uwagę tą specyfikę naszego życia, jaką jest życie zawsze w otoczeniu pewnych ludzi, to możemy powiedzieć, że sobą jesteśmy w pewnych krótkich odstępach czasu.
Jak jesteśmy sami ze sobą,
kiedy nikt nam nie towarzyszy. Natomiast kiedy już pojawia się chociażby wokół nas jedna lub dwie osoby, wtedy to nasze bycie sobą zmienia się w bycie kimś, kim czego oczekują od nas inni. Innymi słowy, tak naprawdę to bycie w społeczeństwie polega na odgrywaniu ról społecznych, czyli robieniu dokładnie tego, czego inni od nas oczekują.
No tak, to jest z jednej strony zrozumiałe, no bo musimy się jakoś dogadać. Rzeczywiście jesteśmy istotami społecznymi i najlepiej żyć w zgodzie z otoczeniem, a nie w konflikcie. No ale jak to trudno jest tak zrezygnować z bycia sobą i ze swoich cech, które może czasami nie są pozytywne zbytnio dla nas samych nawet, drogi pedagogu.
No wychowanie to jest problem. Ja myślę, że to, co tutaj pan doktor Cichoracki mówił przed chwileczką, no dziecko jest sobą do, nie wiem, trzeciego roku życia, dopóki nie trafi do instytucji. Takie jak przedszkole, żłobek, bo tu już te instytucje zaczynają go
szlifować
i porządkować według tych oczekiwań społecznych, które są. I myślę, że później cały okres dorastania, socjalizacji jest też no, dopasowywaniem tego człowieka do społeczności, do rodziny, do różnych ról, które będzie pełnić. Ale proszę zwrócić uwagę, zresztą wychowaniu, że mamy ludzi, którymi pracujemy, uczniowie, wychowankowie, studenci, którzy podkreślają swoją indywidualność ubiorem, zachowaniem, sposobem funkcjonowania. Czyli to bycie sobą próbują zaznaczyć.
Manifestują wręcz nawet.
Jeśli manifestują, to pewnie oczekują czegoś, podziwu, czy może nawet to są takie zachowania trochę narcystyczne. Ale jeżeli mamy, ja zresztą też sam mam, jestem w kilku rolach społecznych i w jednych bezwzględnie jestem sobą, a w drugich nie zawsze mi się to udaje. I powiem to samo krytycznie. Nie to, że dopasowuję się, ale mam z tym pewien problem. Więc to jest bardzo trudne. Myślę, że z wiekiem coraz trudniejsze. Niektórzy obiecują sobie, że pod koniec życia będą sobą. A więc powiem tak, to jest, pani redaktor wymyśliła na godzinę 9:00 tego typu dyskusję, która myślę, że jest bardzo trudna i bardzo rozległa.
Wydawało mi się, że to jest bardzo zwyczajny i prosty temat.
Okay.
Prosty jak prosty, ale taki ludzki. Każdy ma taki problem, prawda? Jak być sobą.
Myślę, że jest troszeczkę inaczej.
Nie? Nie myślimy nad sobą? To jest bardzo trudne, jeśli nie myślimy nad sobą. No właśnie, ale powiedzmy o tym, jak przestać żyć, bo tak wypada. Bo to jest bardzo... To oczekiwanie społeczne to jest jedna sprawa, ale bardzo wiele ludzi mówi, nie zrobię tego, bo nie wypada. Tak się nie zachowam, bo nie wypada, nie wiem, założyć takiej sukienki szklanki kolorowej, bo wszyscy mają inne. No teraz bardzo trywialny przykład przywołałam, ale prawda, to dopasowanie się do pewnego momentu jest dopasowaniem się, bo kompromis międzyludzki, ale w pewnym momencie jesteśmy, już zaczynamy być hipokrytami, bo po prostu krytykujemy takie w cichości swojego domu, krytykujemy takie zachowania, ale potem sami się w te buty ubieramy.
Ale ja myślę, że nawiązując do tego, co pani redaktor powiedziała, ja myślę, że nie ma w tym nic złego w hipokryzji, w tego typu zachowaniach. Generalnie jest tak, że paradoks naszego życia polega na tym, że to, co my tak bardzo negatywnie waloryzujemy na płaszczyźnie indywidualnej, czyli hipokryzję, jest tak naprawdę odpowiedzialne za pewien porządek społeczny. Po prostu sobie wyobrazić
sytuację. Czyli na pewną hipokryzję trzeba tak się godzić i proszę nie uważać, że to coś złego.
Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy nagle jesteśmy sobą, robimy to, co chcemy, a innym mówimy to, co naprawdę o nich myślimy. No to jasne jest, że doszłoby do zerwania jakichkolwiek więzi społecznych, które trudno byłoby z powrotem odbudować. Więc ta hipokryzja, którą tak naprawdę negatywnie waloryzujemy, to, że prezentujemy siebie w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości. To, że tak naprawdę rola społeczna polega na stworzeniu fałszywej prezentacji własnej osoby. Że to nasze życie społeczne tak naprawdę przypomina trochę aktora występującego na scenie, który odgrywa nie siebie, tylko kogoś innego. To wszystko, co tak jak mówiliśmy wcześniej, negatywnie waloryzujemy na płaszczyźnie indywidualnej, ono jest odpowiedzialne za utrzymanie pewnego porządku społecznego, więc ja w tej hipokryzji tak naprawdę nie widziałbym nic złego.
Ale takiej do jakiejś granicy?
No myślę, że to jest kwestia indywidualna, to znaczy mówiliśmy tutaj o manifestacjach własnej indywidualności. Tak. Te manifestacje też odbywają się w jakichś granicach narzuconych przez społeczeństwo. Więc nawet jeśli założymy, że rolą społeczną artysty, bo tak się mówi, jest takie jawne atakowanie tabu społecznego, co wiąże się z tym, że innym ludziom, gdyby to zrobił inny człowiek, to wiązałoby się z nałożeniem natychmiastowej sankcji. Artystom jednak to w
uchodzi,
ten sposób
uchodzi. Wolno.
To też nawet atakowanie, jawne atakowanie pewnego tabu społecznego odbywa się w pewnych granicach instytucjonalnych, prawda, zawsze w jakimś miejscu, zawsze w jakimś języku. A język i pewne terytorium są jednak jakimiś granicami, więc manifestacja indywidualności, manifestacja własnej odrębności, ona wcale nie oznacza, że my nie mieścimy się w tym schemacie, o którym mówimy. Dlatego, że to zawsze ogranicza się do pewnego, no tak jak mówimy, do pewnych granic językowych czy też kulturowych.
To z tego wynika, co pan doktor mówi, że właściwie ciągle prezentujemy się nie takimi do końca, jakimi jesteśmy, czyli robimy to z wyrachowania troszeczkę, bo chcemy, żeby inni z nami współpracowali i rozmawiali. Czyli tak właściwie nikt nie wie, kim jest i ten drugi też taką lekką hipokryzję uprawia. Czyli wszyscy właśnie żyjemy w jakimś fałszywym przekonaniu o nas samych.
Jest jeszcze jedna rzecz.
Jest jeszcze
jedna rzecz tutaj ważna. To znaczy, jeśli założymy, że nasze interakcje, tak, czyli nasze relacje niosą za sobą pewne koszty, to pewność tego, że ktoś zrobi tak, jak oczekujemy, obniża te koszty transakcyjne. Więc tak naprawdę hipokryzja oznacza sytuację, w której my płacimy najmniejszą cenę, możliwą cenę, za relacje z innymi ludźmi. Więc nawet koszt ekonomiczny tego będzie...
We mnie trochę buzuje, bo ja wiem, że z socjologicznego punktu widzenia generalnie można powiedzieć, że w wielu kwestiach się zgadzam. Natomiast no mnie przeraża ta wizja taka, że w domu, we własnych kapciach to możemy być sobą, natomiast z sobą nie jesteśmy w innych miejscach. Ja bardzo walczę o to, by móc jak najbardziej być sobą też w innych miejscach, bo to, że wchodzimy w różne role i że nie wiem, role zawodowe czy role rodzinne, ja sobie myślę, że coraz więcej też jest jakby... biorąc pod uwagę na przykład rodzinę, coraz więcej jest różnych modeli tego, jakimi rodzicami chcemy być. podejrzewam, że ja jestem rodzicem bardzo różnym niż statystyczny jakiś tam rodzic. I też w swojej pracy zawodowej bardzo różnie można funkcjonować. I też nie do końca demonizuję to, że jak ja chcę być sobą i chcę jakby mówić o sobie, jak mi jest z różnymi rzeczami, to ja narażam na szwank jakieś różne relacje w różnych miejscach. Znaczy, pewnie są takie miejsca, w których by to było odebrane bardzo źle i ktoś by mnie
napiętnował
mocno, nie wiem, wykluczył. Natomiast ja mam takie poczucie, że ja nie wiem, czy ja bym chciała na przykład w takich relacjach funkcjonować, gdzie ja zupełnie nie jakby muszę się zamknąć i gdzieś tam pełnić tylko jakąś rolę. To jedna rzecz. Druga rzecz to myślę, że bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób komunikujemy różne rzeczy, bo można komunikować mówiąc o sobie, nie naruszając gdzieś tam tego status quo i tego, czego ktoś od nas, nie wiem, jakiś osoba, która, nie wiem, szef, tak, od nas oczekuje, jakby nie dewaluować tego, ani go nie oceniać, ani go, nie wiem, nie krytykować, ale jednocześnie można powiedzieć o sobie, jak mi z tym, że może coś można byłoby zrobić inaczej. Ja sobie myślę, że gdybyśmy nie wychodzili z tej takiej naszej strefy komfortu, że tu mi ciepło i się nie wychylam, bo może ktoś mi coś powie, no to świat by się trochę nie rozwijał.
Kobiecy punkt widzenia, jak się okazuje, znowu jest inny niż męski. Ja też się dlatego trochę zbuntowałam i cieszę się, że tutaj znalazłam sprzymierzeńca. Tak więc, panowie, będziemy dalej dyskutować z wami dzisiaj. Teraz utwór, który na pewno wszyscy państwo znają i kojarzą. Trudno byłoby go dzisiaj nie zaprezentować w naszym programie. A potem po przerwie będziemy rozmawiać o tym, jak być właśnie wiernym własnym zasadom i przekonaniom i jak jednak nie ulegać manipulacjom, jakimś naciskom, tylko po prostu być pod tym względem sobą. To jest oczywiście również bardzo trudne, bo narażamy się na to, że możemy być wykluczeni, że możemy być w towarzystwie nielubiani, że możemy być uznani za, nie wiem, dziwaków, fanatyków własnego zdania i tak dalej. To tak teraz do zastanowienia. Kilka minut Perfekt nam powie, że chcemy być sobą.
Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Ja co dzień raz. Chciałbym być sobą jeszcze.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Chcemy być sobą, a my dziś odpowiadamy na pytanie właśnie, jak być sobą i żeby się ze sobą dobrze czuć i z innymi. No i teraz powracamy do naszej dyskusji, w której dzisiaj udział biorą pani Anna Michalak, psycholog. Powitamy po przerwie. Pan doktor Piotr Domeracki, filozof w Toruniu, będący dzisiaj. Halo, halo, jesteśmy.
Dzień dobry, ponownie.
Doktor Michał Cichoracki, socjolog w Bydgoszczy i Krzysztof Jankowski, pedagog i mediator.
Witam serdecznie.
Jesteśmy wszyscy w komplecie po przerwie. Tańczyliśmy taniec, chcemy być sobą i możemy teraz dalej dyskutować. Drodzy Państwo, no właśnie, jak być wiernym własnym zasadom i przekonaniom i nie ulegać modom, naciskom, manipulacjom. Jak to zrobić i żeby no, nie płacić za wysokich kosztów izolacji albo wykluczenia, albo jakiegoś poczucia takiego, że jesteśmy dziwadłami, których nikt nie akceptuje. To jest dość trudne. To łączy się z wieloma płaszczyznami naszego życia, zarówno tą obyczajową, ale również tą społeczną, polityczną, która nas otacza. I dyskusje, które i w domu mamy, i wśród znajomych, i przy stole wigilijnym niestety też, i tak dalej.
Po pierwsze chyba tak
jest
do końca
się pierwszy,
nie da.
Odważny. Nie do końca się...
Tak do końca się nie da, jak sądzę. Zgadzam się tu całkowicie z wypowiedziami w poprzedniej części, w poprzednim naszym wejściu, które akcentowały to, że w warunkach życia społecznego, interakcji społecznych, życia w różnych grupach społecznych, jeśli się na nie decydujemy, to decydujemy się zarazem na różnego rodzaju regulacje, którym chcąc nie chcąc trzeba się przynajmniej w jakimś zakresie podporządkować. I kto tego porządku nie respektuje, ten sam wyklucza się z niego i naraża się na poczucie izolacji na przykład. Zresztą filozofia zapatruje się na bycie sobą dokładnie w ten sposób. To znaczy twierdzi, że za taką próbę całkowitego pozostawania sobą człowiek zawsze płaci słoną cenę. Jest to cena ostatecznie wykluczenia,
no
izolacji i samotności, ale to w sytuacji, gdyby ktoś chciał się połakomić, pokusić na taki radykalny wariant bycia sobą, bo z drugiej strony wydaje mi się, że jednak z tymi manifestacjami sobości, bo w języku filozofii posługujemy się takim określeniem, tak, dla filozofa brzmi ono znajomo, dla Państwa przepraszam. Może
ale bardzo piękne, mi się bardzo podoba manifestacja sobości.
Tak, te manifestacje sobości właśnie z jednej strony są cenne i ważne i niewątpliwie budują nasz komfort życia i poczucie własnej wartości. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać o tym, że gdybyśmy tak mieli wszyscy eksponować swoją sobość przed innymi, to raptem musiałoby się okazać, że faktycznie życie społeczne w pewnym momencie stanie się niemożliwe, bo każdy z nas będzie wykłócał się z innymi na sobości. Poza tym jeszcze jest jeden wątek, na który chciałbym tutaj przy okazji zwrócić uwagę, że gdybyśmy tak z drugiej czy trzeciej nawet jeszcze strony mieli pozwolić sobie funkcjonując w życiu społecznym, w różnych jego przestrzeniach i sektorach, dziedzinach, gdybyśmy mieli tak do końca pozwolić sobie na eksponowanie tego, kim jesteśmy, bez żadnych przysłon, bez żadnych zahamowań, to ryzykowalibyśmy, jak sądzę, bardzo wiele. No proszę sobie wyobrazić bardzo łatwo taką sytuację, kiedy zachowuje się na przykład jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany. Albo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jestem człowiekiem niegodnym zaufania, albo kiedy jestem zadufanym sopkiem, albo kiedy jestem nierzetelny, czy okazuję się niezaradny, kiedy nie można na mnie polegać, kiedy jestem leniwy, ospały i gnuśny. I teraz proszę spróbować wyobrazić sobie, czy zaaranżować w wyobraźni sytuację społeczną, najprostszą choćby, sąsiedzką czy rodzinną, nie mówiąc już o zawodowej, jak z takim człowiekiem można w ogóle cokolwiek budować. Już nie chcę mówić tu o żadnej miłości czy przyjaźni, ale o najzwyklejszej relacji społecznej, przecież one wydają się w takim wyobrażeniu zupełnie niemożliwe, wręcz nierealne. Często zresztą spotykamy się z takimi reakcjami osób, które twierdzą, że ja jestem sobą, jeżeli wam to nie odpowiada, to bardzo mi przykro, stuka obcasami, odwraca się napięcie, idzie w swoją stronę. No, wydaje mi się, że jednak w ten sposób też nie możemy podchodzić do tego zagadnienia i trzeba pamiętać mimo wszystko o normatywnym znaczeniu bycia sobą. Tu jako etyk się o nie upominam jednak, że być sobą jest zawsze pewnego rodzaju wzorcem, to znaczy takim standardem, nieco, a nawet więcej niż nieco, wyidealizowanym, do którego winniśmy aspirować. Być sobą zatem, w tym znaczeniu normatywnym, polega na próbie doszusowywania do tego, by stać się kimś więcej niż jestem, by być kimś lepszym, kimś doskonalszym, kimś bardziej odpowiedzialnym za siebie i swoje otoczenie. I w tym sensie bycie sobą polega z jednej strony na czymś niewątpliwie przykrym, bo na autonegacji, na poskramianiu swoich popędów, swojego niepohamowanego ego, a z drugiej strony bycie sobą polega też na naśladowaniu, na próbie wcielania w swoje życie tych, którzy taką drogę już przed nami przeszli, czyli rozmaitych autorytetów, ideałów i wzorców.
No tak, ale z tego teraz ja się polemicznie odezwę i myślę, że pani Ania mnie wesprze, bo z tego wynika, że bycie sobą to jest coś takiego, że w sposób nieskrępowany ulegamy własnym, nie wiem, przyzwyczajeniom. Podał tu pan doktor lenistwo, gnuśność i wiele tam innych rzeczy. A ja myślę, że można kochać leniucha mimo wszystko.
Kochać można, ale czy akceptować?
No to to samo, no to jak można kochać i nie akceptować, co chyba tylko pożądać.
A miłość wszystko wybaczy.
Miłość wszystko wybaczy, dobrze. Ale chodzi mi o to, że przecież my też sami ze sobą jesteśmy w prawdzie, to znaczy że wiemy, że jesteśmy leniwi, wiemy, że mamy wady i jakoś tak powinniśmy nad sobą pracować, a przynajmniej ci bardziej świadomi to robią. I to jest pierwsza ta praca, zanim wychodzimy do ludzi. Jeżeli zderzymy się z innymi i zauważamy, że to ich jakoś denerwuje i że nie tylko jednego denerwuje, bo moglibyśmy powiedzieć, że to coś dziwnego, ale wiele osób, to jest dla nas lampka, że może powinniśmy nad sobą pracować, bo mi się nie wydaje, że bycie sobą to jest coś takiego, że tak jak mnie stworzyłeś, Panie Boże, jak to jest w przysłowie, takiego mnie masz i ja już nic nie zmienię, nic nie zrobię, wszystko mi jedno, nie chcecie mnie takiego, to nie, tak jak pan mówi, odwracam się, odchodzę. Też jakoś pracujemy nad sobą i to nie jest nic złego i wtedy się jakoś tak nie wiem, to nie jest ta negacja, bo jeżeli będziemy tak się negować, to na kozetce u psychoterapeuty będziemy codziennie, bo tylko tam będziemy mogli być sobą za pieniądze, które zapłacimy, bo przyjaciele to już nas nie będą chcieli słuchać.
Bycie sobą za pieniądze.
No tak, no bo co o tym sądzicie państwo?
Ja mogę powiedzieć tak, że no w wychowaniu, którym się param na co dzień, no ja bardzo cenię sobie tych moich podopiecznych i tych, z którymi pracuję, którzy manifestują, że swoją sobość.
Piękne, prawda?
Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby na przykład w wychowaniu było tak, że osoba poddawana różnym działaniom spełniała oczekiwania tego, który to czyni. To jest pełne podporządkowanie i myślę, że to nie w tym kierunku. Ja tutaj zarówno ten punkt socjologiczny przez pana doktora Michała i również punkt widzenia pana doktora filozofa są ciekawe, ale myślę, że w praktyce trochę trudne do realizacji. Ja jestem praktykiem, ja jestem człowiekiem, który na co dzień para się i funkcjonuje w różnych rolach, głównie takich wskazujących, no wzorce osobowe, no kogo cenimy. Ja ze swojego dzieciństwa cenię ludzi, którzy byli sobą i którzy prezentowali takie postawy, niekiedy kontrowersyjne, niekiedy trudne do zaakceptowania, niekiedy izolujące ich w społeczności, ale tych ludzi pamiętam i ci ludzie byli i są dla mnie znaczący. Myślę, że w takim ujęciu moim, czyli wychowawcy, no bardzo sobie cenię, żeby też uczyć. No nie wyobrażam sobie mówienia czy też prezentowania ludziom młodym takiej postawy podporządkowywania się, czy też no, wchodzenia w mnóstwo ról podporządkowujących. Może to za wiele tłumaczę, ale takie jest moje widzenie świata.
Mhm. Pani psycholog już zapisała
ja
prawie całą kartkę.
Różne rzeczy. Tak, bo ja cały czas walczę gdzieś tam, nie zgadzam się z tym takim radykalizmem. To co pani redaktor powiedziała, że nie wiem, jesteśmy leniwi, ciężko nam jest stać, to po prostu będziemy
ja
się notorycznie...
Ja tak trochę oczywiście przesadzam tutaj,
oczywiście,
żeby
ale ja sobie myślę, że
ja
sobie myślę, że to mimo nadal można połączyć i tą pracę nad sobą i to, że na przykład kogoś uprzedzamy, że w takim trywialnym bardzo przykładzie, że mamy problem z wstaniem i to, że nas to więcej kosztuje, ale to nie zmienia faktu, że jakby możemy się jakoś jawnie do tego przyznać, że tak mamy i też jakoś zaakceptować pewne rzeczy. Ja jestem osobą, która robi wszystko na ostatnią chwilę i też bardzo długo z tym walczyłam, natomiast w pewnym momencie to zaakceptowałam, ja wiem, że tak działam najlepiej i po prostu tak mam i chyba tego nie zmienię. I to, co... Tak sobie myślę, że to co mój poprzednik tutaj powiedział na temat tego takiego bycia prawdziwym i że takich ludzi najbardziej pamiętamy. Ja też sobie myślę, że autentyczność w relacjach, ja bym chciała, żeby te relacje międzyludzkie nie były tylko w rodzinie, tylko żebyśmy mogli nawiązywać relacje bliższe też w pracy, w różnych miejscach, a tu jest potrzebna pewna autentyczność, pewna prawda o nas, a nie tylko jakieś tam odgrywanie ról, bo to, że jesteśmy w pracy i mamy coś do zrobienia, to jest jedna rzecz, a to, że możemy troszkę się odsłonić i jednocześnie jakoś tam się czuć bezpiecznie w danym miejscu, że nikt nas nie zruga za to, tylko będziemy próbowali współpracować i radzić sobie z tymi wszystkimi naszymi wadami, zaletami, korzystać z tego, co mamy i jakoś tam się wymieniać i współpracować, to jest druga rzecz. I ja też chciałabym zwrócić uwagę, tu wcześniej była mowa o tym, że tam już zaczynamy w tym trzecim, czwartym roku życia gdzieś tam wchodzić w instytucje, w przedszkola i w szkoły. No to jest moja bolączka ogromna. Przedszkola i szkoły. Dlatego, że one, takie szkoły, jakie funkcjonują nadal, to były stworzone z myślą o tym, żeby kształcić ludzi idących do fabryki, do pracy. Żeby oni wykonywali pewne polecenia, robili, za dużo się nie zastanawiali, po prostu gdzieś tam jakoś tak wykonywali pewne polecenia, otrzymali pewną jakąś tam dawkę wiedzy. I to się zmienia na szczęście. No teraz mamy trochę inny świat. Potrzebujemy trochę więcej ludzi, którzy myślą, jak to się po angielsku mówi, tak outside the box, potrafią zobaczyć coś innego, potrafią...
Wejść z ram po prostu. Tak,
no i do tego potrzebujemy kogoś, kto się odważy.
Będzie sobą. Kto będzie sobą.
Kto nie będzie się bał powiedzieć, a może zrobimy to tak. I nawet jeśli to jakiś głupi pomysł, no to trzeba mieć odwagę stać i powiedzieć i zaproponować i w ogóle musi być taka przestrzeń w placówkach szkolnych, żeby dzieciaki miały taką szansę i nie były gdzieś tam zrugane za to, że czymś tam się podzieliły.
Pani to mówiła o tym, że w domu jesteśmy sobą. No, obawiam się z różnych doświadczeń. Wiem, że nawet w domu nie jesteśmy sobą. Że żona z mężem też gra w pewną grę, bo wiedzą dobrze oboje.
Która się nazywa
małżeństwo. Tak. To filozof mi pięknie podrzucił podpowiedź. Bardzo dziękuję. Tak, no tak. Po prostu okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach i w domu nie jesteśmy sobą, bo też przyjęliśmy pewną rolę, bo uważamy, że gdybyśmy się odkryli, to byśmy cierpieli, że zostaniemy zranieni i wtedy będzie źle. A tak już się wyczuliśmy, wiemy o co chodzi, kto ma jakie słabostki albo i też bardzo duże wady i rola męża i żony, proszę bardzo, panie doktorze.
Ja powiedziałbym tak, żeby
musimy
może...
powoli kończyć, ale proszę, proszę.
Może trochę podsumowując. To znaczy, oczywiście przestrzeń intymności istnieje. Pan doktor w Toruniu mówił o manifestacji sobości. Ja bym ze Stirnerem powiedział, że taka mojość, ona istnieje oczywiście i to jest, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast wydaje mi się istotne dla zrozumienia całej naszej problematyki, którą dzisiaj poruszamy, wydaje mi się bardzo istotne, że jakiejkolwiek rzeczy byśmy o tej mojości i o byciu sobą nie powiedzieli, to musimy pamiętać, że to wszystko jest definiowane społecznie. Nawet załóżmy, że tak jak pani tutaj powiedziała, że jesteśmy leniwi, ospali i akceptujemy to. To akceptujemy to tylko w tych ramach, w jakich akceptuje to społeczeństwo. Tak? Innymi słowy, nie możemy akceptować u innych wszystkiego, bo to by oznaczało na przykład akceptację dla zachowań niezgodnych z prawem. Bo ktoś, kto zachowuje się niezgodnie z prawem, mógłby powiedzieć, ale ja jestem sobą. I co wtedy? No to nie jest argument, w trakcie procesu sądowego na przykład. Więc myślę, że oczywiście przestrzeń intymności istnieje, natomiast nawet jeśli, tutaj pani mówiła, chcielibyśmy spojrzeć jak gdyby tak, as outside the box, prawda? To tak. Nawet jeśli patrzymy z outside the box, to myśli zawsze formułujemy w pewnym języku. W pewnym języku pojęć. A to są już granice, które wyznaczamy innym i samemu sobie, bo na przykład nie możemy pomyśleć o naszym zachowaniu za pomocą pojęć, które nie są zakorzenione w naszej kulturze lub w naszym języku. Więc myślę, że ja bym się jednak upierał przy tym, iż przestrzeń intymności, oczywiście ta mojość istnieje, ale nawet jeśli tą mojością przekraczamy jakieś granice społeczne, to przekraczamy je tylko w tych granicach, które wcześniej zdefiniowało społeczeństwo.
Czyli, drodzy państwo, wynika z tego, że pewną taką już autodyscyplinę musimy sobie wprowadzić i taką autocenzurę pewną, żebyśmy mogli funkcjonować społecznie. I tak do końca, pani Aniu, nie damy rady być sobą, jak się okazuje. Kobiety chyba z tego powodu, nie wiem dlaczego, cierpią bardziej, bo są takie chętne, żeby tę swoją manifestację sobości wykonać i żeby jednak powiedzieć. A niektórzy mówią: idź na balkon, zapal papierosa, pochodź dookoła domu i niech ci te nerwy zejdą i wtedy dopiero usiądź i się zastanów. Co oznacza kaganiec, prawda, spokój i zastanów się, co powiedzieć, żeby tak do końca tej swojej sobości nie zamanifestować. No,
ale
nie
z
wiem.
Drugiej strony trzeba uważać, bo można się narazić na taką okoliczność, którą określiłbym zdawkowo takim sloganem: bądź sobą, grzesz więcej.
Bardzo dziękuję serdecznie państwu za naszą rozmowę. Pani Anna Michalak, psycholog, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dr Piotr Domyracki, filozof i etyk w Toruniu, dziękuję bardzo.
Czy ja mogę jeszcze skorzystać z okazji i zamanifestować sobość?
Tak, proszę.
I pozdrowić kogoś?
Bardzo proszę.
Chciałbym bardzo krótko tylko pozdrowić słuchających nas, moją żonę Hanię i koleżanki i kolegów z pracy. Pracują z PIK-iem, dlatego pracuje im się lepiej, i moich kochanych rodziców.
Dziękujemy, również przyłączamy się do pozdrowień. Dr Michał Cichoracki, socjolog. Dziękuję bardzo. Krzysztof Jankowski, pedagog i mediator. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Nie, dzisiaj wszystkie pozdrowienia, następne będą za tydzień. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy, miłego dnia życzymy. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.